My mamy połączenie z redaktorem Janem Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak, co słychać za naszą zachodnią granicą? Czym zajmują się Niemcy w ostatnim czasie?
Niemcy zajmują się jak zwykle wieloma rzeczami, powtarzając bardzo często te, którymi się zajmowały wczoraj, przedwczoraj. Ale jedna informacja zdziwiła mnie niezwykle pozytywnie, mianowicie jest zupełnie pozbawiona jakiegoś politycznego kontekstu, jest podana lekko, jest zupełnie uczciwie zaprezentowana. Agnieszka Radwańska kończy karierę. A więc jednak można, i to jest, można powiedzieć, dobra wiadomość. Natomiast inne wiadomości są różne, w zasadzie w tym samym stylu, w jakim przekazywane są już od długiego czasu, a zwłaszcza od ostatnich wyborów w Polsce, kiedy to ten kraj w oczach niemieckich mediów zmienił się całkowicie nie do poznania i jest kimś czy czymś zupełnie innym niż przedtem. Kilku bandytów to tytuł Süddeutsche Zeitung, a co widzimy jako ilustrację? Widzimy grupę rekonstrukcyjną, w tym polskiego oficera w przedwrześniowym mundurze. Ein paar Banditen. Kilku bandytów. Tak przecież nazywano bandytami polskich powstańców, polską armię krajową w czasie II wojny światowej. To jest bardzo niemiłe skojarzenie. Wydaje mi się, że autor tego artykułu, Florian Hassel, który jest w Warszawie, no powinien się zapytać o to, jaki byłby odbiór tego typu tytułu, choćby profesora Nałęcza, którego cytuję w tym artykule później, kiedy mówi o tym, jak strasznie i groźni są w Polsce neofaszyści. Opisywany jest oczywiście marsz w Warszawie, no smutna rzecz dla dziennikarzy z Niemiec i nie tylko. Nie płonęły żadne samochody, nie wybijano szyb, nie rabowano sklepów, nie strzelano, a jedynie hukano, pohukiwano, można powiedzieć, racami. Te race to jest coś, stały element wszelkiego rodzaju demonstracji w dzisiejszej Europie, włączywszy w to słynny rewolucyjny 1 maja w Berlinie, Hamburgu czy w Paryżu, z wielkimi stratami nawet w ludziach. Oczywiście z Deutsche Zeitung, opisując setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, oni piszą 100 lat uzyskania niepodległości przez Polskę. To jest oczywiście też pewna wiadomość dla tych, którzy myślą, że Polska powstała dopiero w 1918 roku. Wcześniej jej nie było. W tym miejscu była pustka, nic się nie działo po prostu. A później nagle, jak Feniks z popiołu, w tym miejscu powstało jakieś państwo. Wcale nie informują, nie piszą na ten temat nic, co doprowadziło w efekcie do II wojny światowej, to właśnie, że były te rozbiory, że w wyniku tych rozbiorów Polska przestała istnieć, odrodziła się i była solą w oku. Nie, na ten temat nie ma nic. Również gazety piszą, że były w niedzielę dwa marsze w Polsce, w których brało udział aż do 200 tysięcy uczestników. Właściwie ta informacja jest podana, no bardzo niewielu było, no do 200 tysięcy w sumie. Jeden był pierwszy mały, który prowadził prezydent Duda, premier Morawiecki i szef PiSu Jarosław Kaczyński, że to było bardzo ładnie, z flagami biało-czerwonymi. Ale drugi marsz, kilkaset metrów dalej, miał już zupełnie inny charakter. To co, nie było tam biało-czerwony flag, można by się było domyśleć. W każdym razie ten, kto tego marszu nie widział, tak mógłby pomyśleć. I oczywiście, że pisze Hassel, no bo inaczej nie może, że przede wszystkim brali w tym udział polscy patrioci, którzy bardzo pokojowo szli w tym marszu, prawda, ale były inne bardzo groźne zjawiska. Tysiące uczestników drugiego marszu skandowało brzydkie hasła, które się panu Hasselowi nie podobały. No oczywiście o tym, co się komu podoba, się nie dyskutuje. I o czym dalej jest informacja o tym, że spalono flagę Unii Europejskiej. Gdyby podawano, ile flag Unii Europejskiej palonych jest w skali Unii Europejskiej, zwłaszcza na przykład we Francji, zwłaszcza przez francuskich rolników, no to oczywiście całe ułamy tych gazet byłyby tym wszystkim pełne. Historyk i były doradca prezydenta Tomasz Nałęcz był oburzony tym marszem, podaje Hafel, i to jest bardzo ważna informacja. Oczywiście w Niemczech wszyscy znają historyka Tomasza Nałęcza i czytają jego książki, które są niezwykle cenne dla niemieckich czytelników. On jest oburzony, że państwo nie prowadziło jakiejkolwiek rozmowy z ekstremistami i wspólnie z nimi podejmowało jakieś decyzje. No tak, no widocznie pan Nałęcz nie wie, a niemieccy czytelnicy też nie bardzo, że w demokracji w zasadzie rozmawia się ze wszystkimi legalnymi siłami, a te nielegalne oczywiście powinno się zwalczać. No ale tego w liberalnej demokracji nie ma. To jest zupełnie innego rodzaju historia. Są też, przechodząc teraz do spraw niemieckich, bardzo ważne informacje, na przykład dotyczące tak zwanej drugiej fazy imigracji, która bardzo uderza w Niemcy i podkreśla się, to o tym pisze Die Welt 14, że to chodzi o tych imigrantów, którzy przybywają do Niemiec z państw, w których już raz wystąpili o azyl. Więc to jest oczywiście bardzo wstrząsająca wiadomość dla przeciętnych Niemców, że mimo, że podobno ma już nie być wielkiej fali imigrantów, ona jest, ona się utrzymuje cały czas i po prostu jest to temat, który nie schodzi z łamów gazet i który dodatkowo obciąża finansowo różnego rodzaju instytucje socjalne w Niemczech, którzy przecież na ten temat z tego powodu płacą. Co zrobić, żeby to inaczej wyglądało? Jak można i w jaki sposób odsyłać tych ludzi do domu? Na to pytanie nikt odpowiedzieć nie potrafi. A nasza kanclerz Merkel w tej chwili zabiega o rzecz bardzo ważną, a mianowicie o armię europejską, co wywołało ogólną wesołość w Parlamencie Europejskim i po prostu nie tylko śmiano, ale i wybuczano żelazną lady, ponieważ chce organizować armię, a w gruncie rzeczy na NATO na przykład, którego Niemcy są członkiem i to bardzo poważnym, nie przeznacza tyle pieniędzy, ile by przeznaczyć można było. A więc skąd i z czego miałaby się brać ta armia? Czyżby z imigrantów?
Zapytał Jan Bogatko. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z niemieckiej części Zgorzelca. Dobrego dnia. Na zegarze godzina 9:00.
Autopromocja.
Magazyn rolniczy Radia Wnet, czyli ciekawie o rolnictwie i przemyśle spożywczym.
Kolejna audycja w czwartek o godzinie 12:30.
Sponsorem audycji Magazyn Rolniczy Radia Wnet jest Grupa Cedro, lider w produkcji drobiu i trzody chlewnej oraz uznany producent węgla.
Reklama. Kurier Wnet. Wyjątkowe wydanie na stulecie niepodległości, a w nim między innymi, co to znaczy być niepodległym? Kiedyś i dzisiaj, mówi profesor Andrzej Nowak. Jakie zagrożenia może kryć w sobie internet 5G? Pyta Włodzimierz Klonowski. O schizmie w prawosławiu, która może odmienić bieg historii, pisze Paweł Bobołowicz. A o różnych obliczach muzyki w Radiu Wnet opowiadają Jerzy Mazol i Zbigniew Jędrzejczyk. Poza tym, jak zwykle, Kurier Śląski, Kurier Wielkopolski, a na deser felietony Piotra Wita i Jana Bogatki. Kurier Wnet, listopad 2018. To jest naprawdę jedyna taka gazeta.
A na deser, na pierwsze i drugie danie, te wszystkie dobra, które można kupić na Jarmarku Wnet przy ulicy Emilii Platek 29/31. Jarmark Wnet, jak zwykle, w soboty od godziny 8 do godziny 15. I Stanisław Klepka, i my Państwa na ten jarmark serdecznie zapraszamy.
I po reklamie.
Na przegląd prasy.
I zaczniemy nietypowo przy mikrofonie w Rzeszowie. Jest Łukasz Jankowski. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Rzeczywiście drugi kraniec Polski od Zgorzelca do Rzeszowa, szmat drogi, ale serce polskiej polityki, polskiej gospodarki przez najbliższe dwa dni będzie pić w stolicy Podkarpacia w Rzeszowie, tutaj w centrum wystawieniczo-kongresowym w Jasionce. Vis-a-vis lotniska, które właśnie widzę przez przeszkloną kopułę centrum. Na lotnisku spokojnie, ale tutaj już od 10 spokojnie nie będzie, bo rozpoczyna się kongres Polska 590, jeden z najważniejszych kongresów polityczno-gospodarczych w Polsce. Trzecia edycja tego kongresu, on się wyróżnia tym, że jest od początku realizowany przez polskich konserwatystów, przez polską prawicę, w odróżnieniu od innych tego typu spotkań, które w Polsce się odbywają. To jest to miejsce i przez region, w którym się odbywa, i przez jego historię, gdzie politycy obecnej koalicji rządzącej czują się najlepiej. To najlepiej także widać po liście gości. Ja tylko wymienię tych najważniejszych: prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy Beata Szydło, Piotr Gliński, Jarosław Gowin, Adam Glapiński, prezes NBP-u. Ministrów już nie będę wyliczał, ale myślę, że rząd spokojnie mógłby gdzieś tutaj w przerwie między panelami zrobić swoje posiedzenie, odbyć Radę Ministrów i niewielu osób by zabrakło. Rzeczywiście dzisiaj i jutro politycy rządowi i parlamentarni stawią się w bardzo silnej reprezentacji, ale także w prezesi wszystkich w zasadzie spółek państwowych, od KGHM-u po PKP skończywszy, również tutaj w Rzeszowie będą się prezentować, będą rozmawiać, będą dyskutować. Paneli jest bez liku, tematycznie jest to ułożone też dość bogato, bo jest i gospodarka, i ekonomia, i biznes, i przedsiębiorczość, i nowe technologie, i handel, i eksport. Teraz jeszcze jest spokojnie, jeszcze można spojrzeć z góry na to miejsce, gdzie będzie główna część kongresu. Tu jeszcze się błąkają pojedyncze osoby, ruch jest jeszcze dość mały, ale o 12 oficjalne otwarcie kongresu, a o 12:35 przemówi prezydent Andrzej Duda. Jeżeli to jakoś uszeregować i jakoś złapać z tego bogactwa treści jakieś główne myśli, to po pierwsze główny temat to jest, jak realizować politykę rządową w gospodarce w ramach głównych inwestycji, to jest po pierwsze, a po drugie, jak rozwijać nowe technologie.
Łukasz Jankowski będzie występował jeszcze w Poranku Wnet.
Jest taki jeszcze jeden ciekawy panel, który gdzieś tutaj wypatrzyłem w tym bogactwie. To jest NBP i KNF na straży stabilności systemu finansowego w Polsce. Taka jest grupa paneli. Tam
a czy wydrukowano,
trzy spotkania.
A Łukasza wydrukowano tam imię i nazwisko już byłego szefa KNF-u? Powinien być panelistą.
No właśnie, właśnie wiemy już, że w tym całym cyklu, w tej grupie paneli, jednego z głównych panelistów zabraknie. Nie ukrywam, że wszyscy, którzy już są obecni, czyli głównie dziennikarze w centrum w Jasionce, bardzo, bardzo czekają na godzinę, już patrzę, 12:55. Dlaczego czekają? Ano wtedy na sali głównej, tuż po prezydencie, głos zabierze Adam Glapiński, prezes NBP-u. Wszyscy czekają na to przemówienie i trzeba powiedzieć, że afera KNF-u, ustąpienie prezesa tej instytucji, to wszystko sprawia, że to będzie niezwykle ciekawy kongres pod względem politycznym, bo kuluary aż huczą od plotek. To już teraz, kiedy to jest raptem kilkadziesiąt osób, a co się będzie działo, kiedy od 10 ruszą panele, a zwłaszcza od 12, kiedy zostanie oficjalnie otworzony kongres Polska 590, to będzie...
I słusznie zawiesił Łukasz Jankowski głos, bo wróci na antenę Radia Wnet, Poranka Wnet o godzinie 9:45, a my kontynuujemy obiecany przegląd prasy. Aleksander Rosenfeld jest w studiu, miał opowiedzieć o wyborach, bardzo ważnych wyborach, to mówię do pana Krzysztofa Strachoty w Jerozolimie, kto został burmistrzem, kto na kogo głosował.
Więc tak, burmistrzem został pan Moshe Lion. I jest to bardzo, bardzo ważny wybór, bo on to uratował Zjednoczoną Partię Judaistyczną, znaczy Porozumienie, Unię Zjednoczonej Partii Ludowistycznej. No i teraz zaczynają się już po wyborach lokalnych, zaczynają się dywagacje na temat tego, kto i jak będzie startował w wyborach krajowych. I tutaj cały czas bardzo dużo się dzieje, gdyż przede wszystkim taki główny kandydat to jest partia Aguda, która zawsze od 30 lat miała taki podział 60 do 40 razem z partią Hasidim. No i to jest Hasidim po hebrajsku oznacza osobę wierzącą Hasyda, bo jest jeszcze druga strona, Haridim, i to jest, to nie są Hasydzi, ale to są również skrajnie wierzący ludzie. No i tutaj doszło do pewnego przełamu i buntu. Więc prawdopodobnie partia Aguda zawrze taki rozejm, czy też nie rozejm, a porozumienie z partią Haridim, a Hasidim razem z tak zwanymi Litwinami. Skąd się to wzięło, to może innym razem. Natomiast tutaj no, szacuje się, że chodzi o zajęcie 4 mandatów w Knesecie w przyszłych wyborach. W związku z rezygnacją ministra obrony Liebermana mówi się o wyborach wcześniejszych, prawdopodobnie w marcu.
Bo minister obrony teraz zrezygnował.
W środę, tak. Zrezygnował i zostawił pana premiera Netanyahu w sytuacji, którą no, ma dwa wyjścia. Albo zgodzi się na szantaż partii Beit Yehudi, czyli Dom Żydowski, czyli przyjmie kandydata na miejsce ministra obrony z tej partii, albo zostanie zmuszony do wcześniejszych wyborów, czego nie chce, ponieważ tutaj właśnie przez tą partię Aguda, Haridim, Hasidim jest zagrożony dosyć mocno.
Dobrze, będziemy, zapamiętamy. Moshe Lajon jest burmistrzem, tak. Burmistrzem Jerozolimy. Proszę sobie zapisać, bo to w końcu bardzo ważne miasto z punktu widzenia świata, prawda?
Oczywiście, tak.
A czy ja mogę dowcip opowiedzieć? Krótki. I na temat. Proszę polityczny. Może, co ty robisz? Ja nic, a ty też. Ty patrz, jakie zajęcie, ale jaka konkurencja.
Aleksander Rosenfeld, bardzo serdecznie dziękuję. To jest debiut. A jakie gazety czytają Turcy?
O, ty...
Największe, trzy największe.
Janisza Fak, z takich opozycyjnych na pewno Hurriyet.
Ta walka polityczna w Turcji jest bardzo mocna?
Bardzo mocna, chociaż w ostatnich latach jakby słabnie konkurencja.
Bo konkurenci siedzą częściowo w więzieniach.
Częściowo tak. Częściowo pogodzili się ze szklanym sufitem, częściowo siedzą w więzieniach, częściowo razem przemyśliwują swoje życie dotychczasowe i planują przyszłość.
Bardzo serdecznie panu dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Krzysztof Strachota, Ośrodek Studiów Wschodnich, kierownik zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej, był gościem Poranka. Na zegarze godzina 9:11.